Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto. Kiedy pada data 29 września, to od zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że jest to święto świętych archaniołów. Michała, Gabriela, Rafała. Nasza świątynia katedralna od 30 ponad lat ten tytuł nosi, bowiem jeden z nich, święty Michał Archanioł, jest patronem świątyni i parafii katedralnej. Stąd też dla nas jest to uroczystość. Ale tak też się składa, nie umiem powiedzieć, czy na ten moment od strony pastoralnej to jest dobrze, czy niedobrze. W tym dniu była konsekracja i rekonsekracja Kościoła. A konsekrację, czyli uroczyste poświęcenie ołtarza i świątyni, ma charakter święta o najwyższej randze. Dlatego usuwa niejako na bok świętowanie pamięci świętych archaniołów. Będziemy to w kalendarzu mieli dopiero w poniedziałek. To też dzisiaj nasza uwaga jest skupiona na świątyni i jej roli w naszym życiu, naszego związku ze świątynią, chociaż kiedy dzisiaj gromadzi się tutaj tej pięknej wspólnocie prawie całe duszpasterstwo rodzin i ośrodek adopcyjny, to nie sposób jakby pominąć tych wielkich zadań i to wcale nie stoi w sprzeczności. Ale wróćmy do świątyni. Pamiętacie, kochani, że początki tego, co my nazywamy świątynią, miały miejsce, kiedy naród izraelski zakończył tę tułaczkę z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej i kiedy już się nieco ich życie okrzepło, to prorok Natan zwrócił uwagę królowi Dawidowi. Tak bardzo szybko potrafiliście się zorganizować. Zadbaliście o swoje domostwa. Szybko powstała struktura doczesna. A czy zwróciliście uwagę na mój dom? A tym domem był mocno już sfatygowany naród, w którym była Arka Przymierza. Ktoś powie, Bóg nie potrzebuje dostatnich świątyń. Bóg nie, ale my tak. Ponieważ przez to dajemy świadectwo. Nie wiem, czy ktoś by się dobrze czuł, mieszkając w zadbanym domu, patrząc przez okno, tak jak to mieli w doświadczeniu Żydzi, na ten połatany namiot, gdzie były złożone tablice przykazań Arka Przymierza. Właśnie. To ze względu nas. Pan chce być pośród nas. I tutaj jakby odniesienie nasze, jakby uszanowanie tej świętości wymaga od nas, abyśmy uczynili pośród siebie miejsce godne ze względu na świętość Boga. W innym wypadku bardzo źle byśmy się czuli. Właściwie trudno by nam było zrozumieć tę sytuację. Tak. I I tak zaczęły powstawać świątynie. Ale, drodzy moi, tutaj od samego początku trzeba sobie zdać sprawę, że Pan raz się upomniał. Tak jakby chciał nas pouczyć. Ale my musimy być coraz to bardziej mądrzy. Nie możemy być ciągle jakby pouczani, żeby ciągle nam Bóg przypominał o tym, co jest naszą powinnością. A ta powinność dotyczy po pierwsze dbanie o sprawy religijne. Jak my się do tego odnosimy? Właściwie wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest z tym najlepiej. To znaczy oczekujemy na coś, co otrzymamy w miarę jako gotowe. Tymczasem, tak jak zabiegamy o chleb, o odzienie, o przygotowanie do życia, do rozpoznania naszego powołania, do tego, żeby być przydatnym w życiu społecznym, tak powinno być w nas pragnienie, że musimy dbać ze wszystkich sił o to, abyśmy rozwijali się również duchowo, religijnie, żeby nie było tego zachwiania. Oczywiście tutaj jakby tę zbiorczą funkcję zadbania o to dzierży świątynia, wspólnota parafialna, ale powiadam, my nie możemy być ciągle w sytuacji korzystającego z usług. Mamy troszczyć się, żeby to, co nam jest potrzebne, zaistniało, i troszczyć się, żeby to miało właściwy wymiar i zadbanie. Dobrze jest dzisiaj o tym też wspomnieć, ponieważ katedra przechodzi bardzo gruntowne przeobrażenie, gruntowny remont dotyczący i całej posadzki, i ogrzewania, i jest wymiana wszystkich okien. Wszystko to idzie, że tak powiem, zgodnie z planem i da Bóg, że w miesiącach już chłodnych wejdziemy tam, że nie wszystko będzie jeszcze do końca zrobione, bo niektóre rzeczy będą trwać, ale nie będą one w żaden sposób przeszkadzać nam w sprawowaniu i sprawowaniu liturgii i prowadzeniu duszpasterstwa, ale bardzo bym prosił, żebyśmy o to dbali choćby przez bardziej intensywną modlitwę, iżby ci, którzy są za to odpowiedzialni, mogli się z tego wszystkiego dobrze wywiązać. Podobnie ma się sprawa tej odpowiedzialności za przynajmniej jeszcze w naszej diecezji kilka miejsc, gdzie niewątpliwie jest potrzeba, żeby zorganizować nowe parafie, bo tak dynamiczny jest rozwój tej części stolicy i okolic stolicy, że dotychczasowa sieć parafialna musi być w niektórych miejscach ubogacona. Więc powierzam to trosce waszej, szczególnie modlitewnej, żebyśmy dobrze wywiązali się na wzór tamtych czasów, jakie przeżywał król Dawid, żeby nam Pan Bóg nie przypominał, ale żebyśmy z ochoty serca i z potrzeby serca zadbali o to, co nam jest potrzebne. Dalej, świątynia to znak obecności Pana pośród swego ludu, pośród naszych domostw, miejsc pracy, wypoczynku, nauki, kultury itd. To jest miejsce, które powiedziałbym, organizuje w sposób zewnętrzny i wewnętrzny całą wspólnotę. Jeszcze za życia świętej pamięci kardynał Wyszyński dzielił się takimi swoimi spostrzeżeniami, ale po trosze też bólami. Kiedy przychodziło mu wyjeżdżać w stronę Piaseczna, Grójca, Warki, a więc na południe archidiecezji, przejeżdżał przez Ursynów, sąsiednie dzielnice i bardzo bolał, że w tak intensywnie rozwijającej się strukturze miasta nie znalazło się miejsce na budowę świątyni. I wiedział, że te zbiorowiska nie będą w stanie wykształtować w sobie wspólnot. A to jest potrzebne, że to jest ogromne niebezpieczeństwo, że będzie to co najwyżej sypialnia i to wątpliwej jakości. I potem, kiedy się udało jakoś ten brak duży naprawić, wszyscy byli, że tak powiem, zgodni, że nawet w sposób fizyczny te duże osiedla musiały się przeobrazić. Choćby przez to, że świątynia niejako wymusiła poprowadzenie dróg i dróżek tak, że świątynia była w centrum wspólnoty. I mieszkańcy tamtych rejonów mówili tak, życie nasze się zmienia. My widzimy, że otrzymaliśmy to, co było nam tak bardzo potrzebne. Pan jest pośród nas. Wszystko to do Niego odnosimy. Każda nasza cząstka życia musi być jakby zintegrowana z Panem Bogiem, wtedy wszystko nabiera sensu. Dzisiaj obdarzeni byliśmy proroczym słowem. Bardzo bogata była treść Księgi Ezechiela i drugiego czytania i Ewangelii, poczynając od Księgi Ezechiela, gdzie jest mowa o tym bogactwie świątyni. Pokazana jest ta dynamika tego miejsca ze względu na obecnego w niej Pana. To dotyczy jakby samej świątyni, że jest to miejsce święte. Drodzy moi, my powinniśmy pragnąć ze wszystkich sił miejsc świętych, ponieważ one dają nam siłę, żeby uświęcać wszystko to, co jest częścią składową naszego życia. Spotkałem się z takimi ludźmi, którzy wędrując nawet po Europie, już nie mówiąc po jakichś krajach dalekich i pogańskich, powiedzieli, że można natrafić na takie przestrzenie, gdzie czuje się coś z rodzaju takiego wyjątkowego chłodu. Ale nie chodzi tutaj o obniżoną temperaturę, tylko ma się poczucie takiej aury, która graniczy także z pewnym lękiem. Co to oznacza? Powiadają, bardzo prosto to wytłumaczyć. Był to kiedyś obszar ze świątyniami, były sprawowane Eucharystie, była adoracja Najświętszego Sakramentu, były udzielane sakramenty, była spowiedź. Potem to zostało zabrane, ale ludzie pozostali. I w sposób namacalny czuje się ten chłód, kto inny stał się gospodarzem tej rzeczywistości. O właśnie. Świątynia oddziaływuje na całą przestrzeń naszego życia. Czasami czytamy drugi fragment. Dzisiaj Ezechiel jakby pokazał nam moc świątyni wewnątrz, piękno, bogactwo duchowe. Ale jest też taki opis, kiedy mąż Boży prowadzi poza bramy świątyni nad strumień, który wypływa spod świątyni i wiedzie i pokazuje, jak się ten nurt zmienia. Najpierw jest płytki, potem nieco głębszy, potem znowu głębszy i wreszcie pokazuje rwące potoki, przez które nie da się już przejść, które płyną na tereny na razie nieużytkowe. My oczywiście patrzymy na to przez perspektywę ożywczej mocy Bożej, która wypływa na przestrzenie ludzkiego życia i to wszystko przemienia. Ale moc przychodzi nie skąd inąd, tylko z przybytku, ze świątyni, od Boga. I kiedy obserwator z przewodnikiem wracają już i oglądają się za siebie, widzą, że ta przestrzeń już owocuje, że nad brzegami tego strumienia ożywczego rosną drzewa piękne, dające owoc. Oczywiście nie chodzi tutaj o pokazanie jakichś przyrodniczych wspaniałości, ale chodzi o to, że łaska Boża daje przemianę i owocowanie. Ale trzeba uprosić u Boga, aby to centrum mocy powstało i żeby On je sam przejął, zagospodarował. No właśnie. I kiedy budujemy świątynię, to nie tylko, żeby sprawić, że będzie Kościół, że możemy pod dachem sprawować sakramenty, ale trzeba to tak poprowadzić, żeby stworzyć wspólnotę. Żeby ta wspólnota była również widoczna i poza jakby bramami świątyni. Nasze życie codzienne, jeśli ma być piękne, owocne, miłe Bogu i pożyteczne dla ludzi, ono nie może być w żaden sposób oderwane od świątyni. My przychodzimy na Eucharystię i Eucharystia tak jak dzisiaj. Ona w tym formacie, w tym liturgicznym, powiedzmy, w formacie liturgicznym, ona się za chwilę zakończy. Ale my będziemy dalej w tej wielkiej liturgii uczestniczyć, bo my posłani przez kapłana, idźcie w pokoju Chrystusa, wyjdziemy z mocami tutaj otrzymanymi po to, żeby tam sprawować inną, wielką liturgię tych, o których się mówi, oni budują cywilizację miłości. budują Królestwo Boże. To jest istota i to jest piękne. Parę godzin temu wróciłem z pogrzebu świętej pamięci Franciszka Pieczki z Falenic. Wielka wspólnota się zgromadziła, ludzi, którzy przyjechali oddać temu wielkiemu aktorowi szacunek. Był prezydent Rzeczypospolitej. I ta liturgia miała taki, powiedziałbym, bardzo piękny, dynamiczny wymiar, bo rzeczywiście było za co Bogu dziękować. I w czasie samej liturgii myślę, zostały wydobyte te najważniejsze wątki, wcale nie związane aż tak bardzo z geniuszem aktorskim. Nikt co do tego nie miał wątpliwości. Ale świętej pamięci Franciszek zasłużył na to, żeby podziwiać również jego piękne zrozumienie, odniesienie i zakotwiczenie się w tym, co nazywamy pięknym życiem małżeńskim i rodzinnym. To dla nas jest ważne tutaj, w tej wspólnocie. Henryka, z którą przeżył prawie 50 lat. Jak mówił, zmarła przedwcześnie. Bardzo ją kochał i kiedy wchodził w te lata takie piękne, to ciągle przeżywał to, że chyba niedługo już się z nią spotka i był taki przejęty, cóż ona zorganizuje, żeby wreszcie przeżyć ten jubileusz 50-lecia. I bardzo starał się, żeby ogarnąć również rodzinę. I dzisiaj też był taki znak, jak wnuczkowie dziękowali dziadkowi za jego piękne życie i taką moc jego, powiedzmy, moc duchową, jaką obdarzał ich i przez to pokazywał im piękno życia. Takie trzy elementy zostały zauważone, na których bazował swoje życie. To pracowitość, pobożność i pokora. Zobaczcie, kochani, powiedziałbym, tak jakby przyszedł ktoś ze starożytności głębokiej. To, co dzisiaj wydaje się takie niechciane. Dobrze, że to padło. Dzisiaj też jest możliwość powielania tego przez media. To, co dobre, niech płynie w świat. I my też, myślę, możemy korzystać z tego. Już na koniec. Wróćmy jeszcze na chwilę do Ewangelii. Dzisiaj Pan Jezus zaprowadza swoich uczniów, tak jak profesor swoich studentów wiedzie na miejsce, gdzie przeprowadzi egzamin. Mówił do nich przez długie tygodnie, miesiące, ale chce teraz sprawdzić, jak zrozumieli jego nauczanie. I wybiera miasteczko na północy. Dlaczego tam poprowadził, a nie na przykład do Jeruzalem? To miasteczko, o którym dzisiaj jest mowa, bardzo nowoczesne, bogate. A to dlatego, że powstało, i to bardzo szybko, na szlaku handlowym. Ale oprócz tych dodatnich wartości miało całkiem niemało tego, z czym Wielu nie zgadzało się, mianowicie przyjęło za swoje wszystkie minusy tego świata. Grzesznego życia, rozwiązłości, absolutnego nieszanowania człowieka, życia, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, bez Pana Boga. I teraz przyprowadził tych swoich najbliższych, których przecież za chwilę miał posłać na świat, żeby głosili Ewangelię. Ale po ludzku tak jakby się bał, czy oni dobrze zrozumieli jego przesłanie. I teraz pokazuje im rzeczywistość tego miasta, tej wspólnoty i jednocześnie pokazuje wszystko to, o czym mówił do tej pory, o Królestwie Bożym. No i właśnie, tak jak i pyta ich, które rozwiązanie wybierzecie? No i oczywiście Piotr jest tym, który jakby chciał powiedzieć: mistrzu, ja biorę za nich odpowiedzialność, pozwól, że sam odpowiem. Bądź spokojny w sercu. Wybieramy Ciebie i to, co nam przekazałeś. I pójdziemy na cały świat, aby mimo trudów i niebezpieczeństw głosić Ewangelię, z którą przyszedłeś do nas, do ludzi. Właśnie, my potrzebujemy takiego oparcia, żeby nam ktoś głosił Ewangelię, żebyśmy potem, kiedy przyjdzie czas pójścia do ludzi, kiedy będziemy wiedzieli, że już my schodzimy z tego świata, ale żeby była pewność, że przygotujemy nowe pokolenia odpowiedzialne. Każdy z doradców nosi w sobie to takie pragnienie. Czy jeszcze coś mogę uczynić dla tych młodych, żebym był spokojny w sercu, że oni dobrze zrozumieją i innych dobrze poprowadzą? Ponieważ nie ma tak, że możemy zakończyć proces formacji ludzi, już powiedzieć, wszystko zostało zrobione. Bo jedni odchodzą, a drudzy przychodzą na arenę naszej codzienności. I praca winna trwać. To takie dzisiaj myśli towarzyszą nam. I drodzy moi, weźmy sobie do serca i te pouczenia, ale jednocześnie niech pokój zapanuje w naszych sercach. My jesteśmy, staramy się być z Panem i On jest z nami. I to jest nasza moc. Amen.